Moim zdaniem jesteśmy ustawieni na torach antywolnościowych. Potencjał reformatorski polskich polityków wyczerpał się gdzieś w latach 90. To nie nasz geniusz, ani nie pandemia. To po prostu potykanie się rządu o jakąś własną, nie wiem, niekompetencję. Poziom irracjonalności działań władzy wybił poza skalę, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Prorównościowe podejście lewicowe ma wymiar antywolnościowy. No, albo wolność, albo równość.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Krzysztof Bosak, promotor wolności gospodarczej i zwiększania swobód obywatelskich. Polityk, reprezentant partii Konfederacja i kandydat na prezydenta w wyborach 2020, w których uzyskał prawie 7% poparcia. Ruszajmy! Pytania do dzisiejszego odcinka powstały we współpracy z uczestnikami programu Nowoczesna Firma. Dziękujemy.
Uwaga, uwaga! Pod tym nagraniem znajdziesz linka do zapisu na bezpłatnego live'a na temat nawyków ekspertów w Bentleyu. Na tym live'ie opowiem Ci, jakie nawyki mają ludzie, którzy gościli w moim programie, i pokażę Ci modele tych ludzi, strategie konkretne, które łatwo pominąć, gdy się tylko ogląda wywiady, i dlatego też zebrałem je do kupy i przedstawię Ci je krok po kroku, abyś wiedział bądź wiedziała, jak to zastosować w swoim życiu i w swoim biznesie. Zapisz się poniżej.
Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest nowy program Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj będzie gość szczególny, z którym będziemy mówić o wolności gospodarczej, bo to jest temat ważny, to jest temat, który powinien być na świeczniku, a trochę wymierający, więc trzeba go wskrzeszać wszelkimi siłami, dlatego ze mną dzisiaj jest Krzysztof Bosak.
Witajcie, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Nie wiem, czy w ogóle trzeba Cię przedstawiać, pewnie nie, no ale jakby ktoś nie wiedział, no to Krzysztof Bosak jest zwolennikiem wolności gospodarczej i chciałbym w ogóle odczarować ten temat, bo wiele osób, które się tym nie interesują, może się zastanawiać, o co chodzi tym wszystkim ludziom z tej Konfederacji, oni tam chodzą, o tej wolności gadają, ale jaka wolność, no przecież jest wolność, można chodzić po ulicy, jest wolność. Co to jest wolność gospodarcza i jakie są zagrożenia jej braku może?
No, dyskusja o wolności w ogóle jest trudna, ponieważ jest milion różnych definicji wolności i każdy podchodzi do tematu troszeczkę inaczej. Ja miałem przyjemność studiować filozofię przez kilka lat, więc znam też złożoność tematu. I w mojej ocenie przede wszystkim wolność jest zjawiskiem społecznym. To znaczy, nie da się rozpatrywać wolności w oderwaniu od tego, że jest nas wielu i że wytwarzamy jako społeczeństwo pewne reguły życia wspólnotowego. No i w mojej ocenie, tak jak ja to rozumiem, uważam, że jest właściwe, no to wolność jest takim stanem, w którym każdy może realizować swoje dobro i jednocześnie możemy nawzajem jako jednostki tworzące społeczeństwo zmierzać do jakiegoś dobra wspólnego. Taka jest, powiedziałbym, klasyczna, konserwatywna definicja wolności w tym ujęciu społecznym. No i w aspekcie gospodarczym to będzie po prostu oznaczało, że będzie swoboda działalności gospodarczej. Ludzie, którzy pracują, mogą owoce swojej pracy albo oszczędzać, albo inwestować, albo przejadać, konsumować. I że to wszystko odbywa się w jakimś przyjaznym otoczeniu. I to chyba jest istota sprawy. I jeżeli się rozpatruje tą rzeczywistość, w jakiej jesteśmy, no to moim zdaniem cały spór wynika z tego, że ona jest po prostu złożona. To znaczy, starsze pokolenie podkreśla, że mamy dużo wolności gospodarczej, bo porównuje to z PRL. Młodsze pokolenie porozglądało się po świecie, ma dostęp do internetu i podróżuje po Europie i widzi, że są różne państwa, gdzie regulacje są przyjaźniejsze, a podatki są niższe. I mówi, że tej wolności gospodarczej nie ma. Liczy, ile pieniędzy zabiera nam państwo, liczy, ile nakłada obowiązków. No i na każdą tezę zda się znaleźć odpowiednie argumenty. Więc stąd jest chyba ten chaos i zamęt pojęciowy, w którym tak naprawdę musimy na co dzień funkcjonować.
No to my teraz mamy, twoim zdaniem, bardziej wolny kraj niż na przykład, bo nie będę porównywać do 30 lat, bo to dziwne, ale do 10 na przykład. Czy to Polska zmierza w dobrą stronę, w złą i po czym wiadomo, że w taką, a nie inną?
To nie jest proste pytanie. Wydaje mi się, że obraz jest niejednoznaczny. Zależy, gdzie się przyjrzeć. Z pewnością da się znaleźć przykłady na to, że wolność gospodarcza się zawęża, to znaczy nakładanie nowych podatków, podwyższanie podatków, zwiększanie liczby regulacji, którym przedsiębiorcy muszą podlegać. Z drugiej strony da się znaleźć też pewne przykłady pozytywne, takie jak w niektórych obszarach poprawa jakości pracy administracji, choćby poprzez cyfryzację, uproszczenie jakichś procesów, czy poprawa w niektórych obszarach jakości prawa podatkowego. Natomiast wydaje mi się, że te negatywne trendy są tak silne i szczególnie jeżeli chodzi o debatę publiczną, tak mocno dominują, że te pozytywy, no to nawet gdyby zacząć o nich mówić, to musielibyśmy ich szukać niejako na siłę. I przede wszystkim pytanie, na jakich torach jesteśmy ustawieni jako całe państwo i całe społeczeństwo i cała debata. Moim zdaniem jesteśmy ustawieni na torach antywolnościowych. To znaczy i ze strony mediów, i głównego nurtu polityki, i głównego nurtu niestety ekonomistów jest przyzwolenie lub wręcz entuzjazm dla pójścia w kierunku coraz większych prób sterowania całością życia gospodarczego i coraz większej redystrybucji. Na przykład ostatnio pojawiło się coś, co jest nazywane apelem młodych ekonomistów w sprawie likwidacji hamulców zadłużenia, żeby móc państwo bardziej zadłużać, bo oni utożsamiają zadłużanie z rozwojem. I co ciekawe, nie tylko młodzi ekonomiści podpisali ten apel, podpisali też ekonomiści średniego pokolenia orientacji lewicowej. Natomiast to jest taki znak czasów, że do debaty przebijają się głosy głównie za zwiększaniem po prostu wpływu państwa, czy wręcz organizacji międzynarodowych na życie gospodarcze. I mamy też silny nurt w życiu publicznym takich ekspertów, którzy będą zawsze argumentować, że w Polsce państwo wcale nie zabiera dużo. Oni wezmą jakieś badania OECD i będą wskazywać, że no wprawdzie u nas 40 kilka procent dochodu narodowego podlega redystrybucji, ale są państwa, w których to jest tam bliżej 50, ponad 50 i jeszcze więcej. No i w związku z tym powinniśmy iść w tamtym kierunku, dlatego że oni są jakoś tam ich zdaniem cywilizacyjnie bardziej zaawansowani. I ostatecznie to ma niewątpliwy związek z pewnym ideałem społecznym, który wyznajemy. Znaczy, jak ktoś wyznaje taki ideał społeczny, że państwo ma zacierać wszelkie nierówności i tworzyć zaawansowane narzędzia uszczęśliwienia każdego, no to jemu będzie zawsze mało, bo chciałby, żeby to państwo miało więcej jeszcze instrumentów. Natomiast jak ktoś wyznaje ideał obywatela wolnego, odpowiedzialnego, który może czynić jakiś widoczny użytek ze swoich zdolności i talentów, to jest moim zdaniem ideał klasyczny, chrześcijański i konserwatywny zarazem, no to oczywiście jeżeli go uzupełnimy o jakiś tam pewien poziom empatii czy solidarności w wypadku chrześcijaństwa, to też trzeba podkreślić. No ale to wtedy moim zdaniem poziom redystrybucji na poziomie plus minus połowa jest wysoce kontrowersyjny. Dla mnie to jest za dużo. Ja myślałem nad tym dużo od strony aksjologicznej i uważam, że uzasadnienie tego, że trzeba zabrać ludziom połowę, a w wypadku mniej zarabiających ideał zakład, że to będzie znacznie ponad połowa tego, co zarabiają i następnie przeznaczyć to na cele uzgadniane przez polityków, moim zdaniem to wykracza daleko poza jakąś granicę zdrowego rozsądku i takiej czegoś, co byśmy mogli nazwać, że jest uzasadnione na gruncie prawa naturalnego.
A to twoim zdaniem to jest tak, że ten socjalizm, który się tak intensywnie ostatnio przejawia w postaci różnych bonów, dodatków, rozdawnictwa, czegokolwiek, co się znikąd jednak nie bierze, czy to twoim zdaniem jest prosta gra na zasadzie, no jesteśmy politykami, sprzedajmy kiełbasy wyborcze, no bo to się dobrze sprzedaje, czy tam naprawdę jest tak duża grupa ludzi, która w to wierzy, no bo z jednej strony no wiadomo, że politycy grają co do zasady do swojej bramki, każdy gra do swojej bramki w sumie, to jakby z tym dyskutować, natomiast no to, że za bardzo nikt nie protestuje, no są jacyś ludzie, którzy tam coś zaprotestują, ale to nie jest ruch społeczny na zasadzie hola hola, coś tu jest nie tak, więc wydaje się, że jest jakieś przyzwolenie na to, że to się ludziom podoba.
Jest bardzo szerokie, tak to trzeba powiedzieć, i wydaje mi się, że jedno drugiego nie wyklucza, to znaczy w demokracji tworzenie programów redystrybucyjnych jest politycznie wyborczo opłacalne. To jest ten moment opisany przez teoretyków demokracji, kiedy politycy odkryli, że można przekupić społeczeństwo za jego własne pieniądze. No i z drugiej strony moim zdaniem przywództwo obecnego obozu rządzącego ideowo się z tym po prostu identyfikuje. Oczywiście zwyczajowo jest ono nazywane prawicą, ale ale znaczna część tych ludzi z liderem obozu rządzącego, czyli Jarosławem Kaczyńskim na czele, zawsze utożsamiała się raczej z tradycją sanacji, czy tradycją Polskiej Partii Socjalistycznej i ich prawicowość to się głównie sprowadzała do niechęci do władz państwa komunistycznego i jakiejś częściowej akceptacji konserwatywnych wartości w życiu społecznym, ale w tym wymiarze wyznawanego ideału życia społecznego i gospodarczego, no to to jest lewica i to trzeba powiedzieć sobie uczciwie. I oczywiście w obozie rządzącym w tej chwili pewnie są też osoby myślące inaczej. Ja sam pamiętam pierwsze posiedzenie Sejmu, na którym spotkałem jednych z wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości i powiedział mi, że to, co oni robią, to jest socjalizm i powiedział to z niechęcią. Natomiast to jest mniejszość i to są ludzie w pewien sposób politycznie ubezwłasnowolnieni poprzez swój własny oportunizm, swój własny pragmatyzm i bardzo sprawne przywództwo partii rządzącej.
Okej, no to a twoim zdaniem ile powinno być tej redystrybucji, żeby było dobrze? Zero, czy jest jakaś taka... Bo wiesz, to co zawsze jest taki jakiś socjalistyczny diabeł w głowie, który się zawsze włącza na zasadzie, no dobra, ale najbardziej aktywni w rozmawianiu o tym, że powinno się odczepić od ludzi co do zasady, są ci tak naprawdę najsilniejsi. To są ci właśnie silni mężczyźni z jajami, talentami i tak dalej. I wtedy jest taka myśl, no dobra, no ale jest sobie ta jakaś kobieta zostawiona przez męża drania z małymi dziećmi i ona realnie ma trudniej niż my w życiu. No, ma trudniej, ma bardziej pod górę. I czy ona powinna mieć jakąś pomoc? A jeżeli tak, to jak w ogóle stworzyć model, który będzie lepszy od tego, co jest teraz, który jest zaskakujący? No bo widzisz, jedziemy Bentleyem i ja dostaję 500 plus razy dwa co miesiąc i to jest trochę jakby dosyć abstrakcyjne.
No
wiem,
właśnie.
Czy to jest optymalne.
Znów nie ma żadnego prostej odpowiedzi na to pytanie. Moim zdaniem nie ma jakiejś zasady filozoficznej, ani reguły teologicznej, czy jakiejś, nie wiem, jakiegoś jednego cytatu z Biblii, czy jakiejś uogólnionej mądrości z historii, czy z filozofów, na podstawie której moglibyśmy konkluzywnie odpowiedzieć, że to jest 35,5%. Tak nie jest. Wydaje mi się, że po prostu to, jaki wytwarzamy poziom redystrybucji, jest wyrazem rozwoju społecznego i kultury narodowej. No i nasza kultura narodowa tutaj, co by nie powiedzieć, nie jest wynikiem autonomicznego rozwoju naszego narodu, tylko jest po prostu instytucjonalnym dziedzictwem PRL, czyli implikacji komunizmu. I nie widzę w ogóle refleksji nad tym wśród polityków prawicowych w Polsce, że państwo w instytucjonalnym wymiarze, tym redystrybucyjnym, jaki otrzymali, to jest, powiedziałbym, częściowo zlikwidowany PRL, ale częściowo zostawiony. I teraz, więc moim zdaniem ważniejsze niż określenie jakiegoś, nazwijmy to, sprawiedliwego poziomu redystrybucji, akceptowalnego, możliwego do usprawiedliwienia, ważniejsze jest określenie kierunku, w którym w ogóle chcemy iść. I wydaje mi się, że to, co robi dobrego w tej chwili Konfederacja, to wskazuje inny kierunek, inny ideał społeczny i ustrojowy, niż wskazują wszystkie partie rządzące. Co wychodzi na wielu poziomach. Na przykład wszystkie partie poza nami przed wyborami poprzednimi podpisały coś, co się nazywał Pakt dla Zdrowia. I to generalnie sprowadzało się do tego, żeby ładować ten system więcej pieniędzy i wtedy, że będzie lepiej. I co ciekawe, oni wiedzą, że my się od nich różnimy, bo z tego, co się orientuję, nawet nas nie zaprosili do rozważenia podpisania tego paktu. Więc tak samo jak teraz się umawiali na zwiększenie subwencji dla partii politycznych i podniesienie wynagrodzeń posłom, to gadali wszyscy ze sobą poza nami. Więc oni z góry już wiedzą, że my po prostu w pewne tematy nie wejdziemy. I to dobrze, że sobie zdają sprawę z tej różnicy. I teraz tak, czyli moim zdaniem najważniejsze jest wskazanie kierunku i przekształcenia życia społecznego i życia gospodarczego w szczególności zawsze są ewolucyjne. Te, które mają być trwałe, bo oczywiście można zrobić jakąś wojnę, rewolucję, prawda, nacjonalizację. Niemcy zrobili nacjonalizację, jak okupowali Polskę, prawda, ustanowili jakiś taki jeden zarząd. Natomiast to jest zawsze tymczasowe. Natomiast jeżeli mówimy o trwałych zmianach społecznych, one zawsze zachodzą ewolucyjnie. Więc trzeba po prostu wprowadzać zmiany w pożądanym kierunku, obserwować, jak one się przyjmują i czy się zmienia życie na lepsze, czy na gorsze. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą tutaj uważam, że warto powiedzieć, to że sama analiza na poziomie takim, jaki powinien być poziom redystrybucji, jest moim zdaniem mocno uproszczona, być może za mocno. To znaczy... jedno to są pieniądze, które każdy zostawia się, pozostają w kieszeni, tak? Czy u przedsiębiorcy, u pracującego obywatela. I to jest ta część, która powinna być dominująca. Moim zdaniem to jest moralnie bezsporne, że ona powinna być dominująca, czyli to powinno być ponad połowę. Zdecydowanie. To jest dla mnie oczywiste. Bo po prostu jeżeli ponad połowę się zabiera, to system całą swoją logikę funkcjonowania zmienia. Wiemy, że jakaś jakby inicjatywa, postęp w życiu społecznym wynika z tego, że ludziom chce się pracować. No, jeżeli ponad połowę ci państwo zabiera, to chce się kombinować, a nie pracować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. To, co państwo zabiera, idzie z grubsza rzecz biorąc na dwa cele. Jedno to jest utrzymanie państwa w tych rdzeniowych funkcjach i drugie, znacznie większe, znacznie bardziej dominujące, to jest redystrybucja i programy społeczne różnego rodzaju. Usługi publiczne. I moim zdaniem mało jest myślenia nad tym, i my też staramy się jako Konfederacja troszkę takiego myślenia wprowadzić, że ten drugi, dominujący, przytłaczająco w wydatkach państwa obszar mógłby być bardziej obywatelsko zdecentralizowany. To znaczy to, że na przykład na opiekę zdrowotną, czy na edukację, czy na szkolnictwo wyższe zabiera się pieniądze w podatkach i później to funduje, to jest jedno. A drugie, to w jaki sposób się to robi. W tej chwili wszelkiego rodzaju wydatki są, takie usługi są skrajnie scentralizowane przepisami i brakiem pola dla inicjatywy obywatela, czy nawet samorządu. Ja jestem zdania, że pozostawiając zasadę solidarności społecznej, można by bez porównania więcej dopuścić inicjatywy społecznej. Więc żeby dojść do konkretnych przykładów. Jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższej edukacji, no to oczywiście zasada bonu edukacyjnego. Czyli jest pewna pula pieniędzy przeznaczona na edukację twoich dzieci, ale masz prawo sam zdecydować, na jaki model edukacyjny, na którą szkołę one pójdą. W tej chwili tak nie jest. Mało osób wie, że wszystkie szkoły prywatne są drugi raz sponsorowane wczesnym. A zakładanie szkół niezależnych od państwa jest zablokowane przepisami wymagającymi, żeby to były szkoły publiczne. Trzeba by wejść w to w szczegółową dyskusję, ale w każdym razie budżet każdej szkoły zasadniczo składa się z subwencji i z dopłaty od samorządu i wiadomo, że ci, którzy założą szkołę niezależnie od państwa, na te dopłaty tak nie mogą liczyć, a nie mają jednocześnie prawa pobierać od rodziców wczesnego w imię oczywiście jednolitego poziomu edukacji, żeby nie było tak, że są szkoły dla bogatszych, dla biedniejszych, lepsze i gorsze. Więc ta lewicowa zasada ujednolicenia paraliżuje inicjatywę obywateli w sektorze edukacyjnym. W sektorze ochrony zdrowia mamy totalny centralizm. Próbowała akcja wyborcza Solidarność wiele lat temu wprowadzić konkurujące fundusze i ta reforma została zabita przez lewicę, zanim została skończona, bo AWS wtedy z Unią Wolności bawił się przez kilka lat z wprowadzeniem tej reformy, po czym władzę przejął SLD i na fali niezadowolenia z pierwszego etapu działania tej reformy, gdzie miały być konkurujące fundusze, zresztą oni się bali takiej konkurencji do końca, więc tam tylko stworzyli taki pozór konkurencji tych funduszy zdrowotnych, nie pamiętam w tej chwili, jak one się dokładnie nazywały, a w każdym razie kasy chorych, na wzór niemiecki to nazwali kasy chorych. I po prostu zanim ten system na dobre ruszył, pokazał swoje wady i zalety, to SLD przyszło i scentralizowało, jak to lewica. I do dziś żyjemy z tym i tak samo w systemie ochrony zdrowia powołujemy się na system singapurski, że można by dopuścić obywatela do zarządzania wydatkami na swoje zdrowie, żeby sam próbował je optymalizować zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i zamiarami. Inny przykład, który bym dał, to jest na przykład pomoc społeczna. W tej chwili pomoc społeczna jest bardzo silnie scentralizowana, co oczywiście prowadzi do masy różnego rodzaju przekrętów, dopasowywania się ludzi do prawno-administracyjnych wymagań, żeby tą pomoc tam wyłudzić, prawda, ukrywania zarobków. Tymczasem, jeżeli popatrzy się na jakąś taką ogólną filozofię państwa, która powinna być zgodna z zasadą pomocniczości, no to pomoc społeczna jest idealnym po prostu tematem do tego, żeby za nią się nią samorząd, rada gminy. I żeby tam radni wypracowali sposób, jak biednym ze swojej społeczności pomagać. I moim zdaniem wolnościowe rozwiązanie, które nie musiałoby być kontrowersyjne, byłoby takie, żeby wziąć obecną pulę pieniędzy, która idzie na pomoc społeczną i sposób wydania tych pieniędzy pozostawić gminom, żeby rady zebrały się i ustaliły, komu to chcą dać te pieniądze, żeby one poszły na ten cel, na pomoc biednym, ale w jakiej formie będą wydane, komu, w jakiej proporcji, w jakim tempie, w zamian za jakie zobowiązanie, czy jaką zachętę, żeby radni się nad tym głowili. Żeby po prostu mamy kilka tysięcy gmin, niech każdy zrobi to inaczej. I zobaczmy, co działa, co nie działa. I to jest moim zdaniem myślenie jakby idące w takim kierunku, że żeby obywatele mogli te wspólne pieniądze po prostu wydać zgodnie z jakimś modelem, w którym sami będą uczestniczyć w jego wypracowaniu, bo w tej chwili pole do inicjatywy obywatelskiej jest skrajnie zawężone. Obywatel, który chce coś zrobić, okazuje się, że za bardzo na nic nie ma wpływu, bo wszystko już jest obsługiwane przez państwo. I to nie jest model cywilizacyjny, w jakim nasza kultura się rozwijała. To jest raczej model, w którym ta kultura może się już tylko zwinąć i dojdziemy do takiego punktu, że ostatni będzie gasił światło. Pamiętam, że przedstawiłem te swoje przemyślenia kiedyś jadąc wspólnie właśnie w aucie po jakichś tam naradach Januszowi Korwin-Mikkemu. Konkretnie chodzi mi o to rozwiązanie, że zamiast likwidować pomoc społeczną, to po prostu policzyć, ile ludzi mieszka w której gminie, podzielić to wedle pewnego współczynnika i dać gminom swobodę. I przyznam mi rację, że to byłoby zdecydowanie rozwiązanie prowolnościowe, prorynkowe, żeby właśnie w ten sposób zrobić. I to jest coś, co w demokracji można by przegłosować. Bo wiem, że są radykalni liberałowie, którzy chcieliby po prostu likwidacji polityk publicznych i ścięcia o proporcjonalną kwotę wydatków publicznych podatków. No i to jest radykalizm programowy, tylko że w demokracji przegłosować czegoś takiego się nie da. Niestety, czystety. Więc moim zdaniem zmiany ewolucyjne i szukanie rozwiązań, które nie likwidując całych obszarów życia społecznego, po prostu tworzą pole do inicjatywy dla obywatela i dają mu wpływ na wydawanie pieniędzy przewidzianej na jego dobro.
No to pytanie, czy to się w ogóle da? W sensie, czasem jak się patrzy na to wszystko i jeszcze, nie daj Boże, się poczyta jakieś portale i tak dalej, to jest takie wrażenie, że to już jest po prostu... Znaczy, ja nie jestem politykiem, więc tym bardziej jest to wrażenie, że to jest poza mną, że po prostu no nie ma bata. No. Patrzy się na te wyniki tej drugiej tury na przykład i po prostu i każdy głos jest zły. I to takie jest dojmujące trochę i czy ty widzisz, że to się da zrobić jeszcze w tym kraju? Czy to
ja uważam, że tak. Ja uważam, że tak. Natomiast w tej chwili bez wątpienia w polityce jest bardzo mało osób, które w ogóle o takich rzeczach myślą. Wydaje mi się, że potencjał reformatorski polskich polityków wyczerpał się gdzieś w latach 90. Ostatnim takim dużym podrygiem reformatorskim były właśnie rządy Akcji Wyborczej Solidarności Unii Wolności. Nie wchodzę w to, czy to były rządy dobre czy złe, bo tu każdy ma prawo do swojego zdania. Oceniam po prostu tylko to, że oni próbowali oficjalnie prowadzić cztery duże reformy, które faktycznie były duże. Reforma samorządowa, reforma ochrony zdrowia, reforma edukacji, już w tej chwili odkręcona przez rząd PiS, jeżeli chodzi o gimnazja. Natomiast to były duże reformy, które dotykały setek tysięcy instytucji w Polsce. I później już takich, powiedzmy, no, poza wejściem Polski do Unii Europejskiej, wszystkimi zmianami adaptacyjnymi z tym związanymi, żaden rząd nie zdecydował się już na żadną dużą reformę. Co najwyżej pozorowano, nazywano coś, że jest dużą reformą, tak jak teraz się pozoruje, że niby jest prowadzona jakaś duża reforma sądownictwa, co jest oczywiście całkowitą nieprawdą. Nie ma żadnej reformy sądownictwa i to jest główna jej wada. Więc ja uważam, że reformy są możliwe, natomiast partie polityczne, te główne, jak PiS czy Platforma, popadły w skrajne pragmatyzm, zarządzanie emocjami społecznymi i nic więcej. I oczywiście inny model polityki jest możliwy, musi tylko być taka konstelacja poparcia i nastrojów społecznych, żeby wyłoniła się większość z przywództwem otwartym na myślenie w takim kierunku, jak o jakim tu rozmawiamy. I to, że w tej chwili to się wydaje mało prawdopodobne, to nie znaczy, że za 7 czy tam 11 czy 12 lat taka sytuacja nie nastąpi. Sytuacja w demokracji zawsze jest płynna i nastroje społeczne zawsze wydają się stabilne, po czym zawsze zmieniają się w niespodziewany sposób. Więc ja osobiście jestem optymistą. Nie wiem, ile z takich rozważań, jakie tutaj przedstawiłem, dałoby się i da się w Polsce zrealizować, natomiast jestem pewien, że część jest możliwa i dałoby się, zyskałaby nawet szersze poparcie społeczne. Czasem są nawet takie projekty, które są korzystne i da się zbudować koalicję szeroką, zaskakującą od prawicy do lewicy, tylko po prostu mało się o tym dyskutuje, mało się o tym mówi.
Bo to jest, tak jak widzisz to od środka, jak tam jesteś na tych obradach, patrzysz na to wszystko, to często się pojawia też takie pytanie u zewnętrznego widza, czy ta Polska to jeszcze jest, czy ona jeszcze jest Polska? Na zasadzie, że nawet jak oni by się tam wszyscy by się skrzyknęli, nagle by stwierdzili, dobra, zmieniamy, robimy to, żeby było dobre, to typowo i przede wszystkim dla kraju. To czy tam nie ma kogoś, kto jednak wciska przycisk stop i mówi hola, hola, my tu mamy niemieckie banki, amerykańskie firmy, tu tego nie można, po prostu nie wolno wam tego robić.
Jest oczywiste, że podlegamy naciskom zagranicznym, natomiast one rzadko dotyczą tego, jak organizujemy sobie sektor publiczny. One raczej będą dotyczyły regulacji związanych z funkcjonowaniem sektora prywatnego w obszarach, gdzie po prostu nasi partnerzy, głównie tam handlowi czy inwestycyjni, mają swoje interesy. Więc nie jest tajemnicą, że prawdopodobnie jakiekolwiek ruchy związane z rynkiem medialnym skończą się po prostu na medialnym biciu piany, dlatego że większość grup kapitałowych, która jest w sektorze medialnym, jest związana z naszymi partnerami, czy to z Unii Europejskiej, czy z NATO, z Amerykanami na czele, tak? I widać, że jak tylko tam gdzieś ruszyły w rządzie jakieś prace nad tymi tak zwanymi ustawami dekoncentrującymi, to zaraz był bardzo wyraźny głos pani ambasador Mosbacher. I to nie jest przypadek. Podobnie z pewnością byłoby, gdyby rząd wszedł gdzieś na odcisk, czy instytucjom finansowym, czy większym sieciom handlowym. Trzeba się z tym liczyć. To jest zawsze koszt wpuszczenia dużego kapitału zagranicznego, że człowiek się też wystawia, czy człowiek państwo w tym wypadku wystawia się na naciski po prostu państw, które są protektorami tego kapitału. Natomiast moim zdaniem często to poczucie niemocy w Polsce jest zdecydowanie zbyt duże, dlatego że jeszcze raz to podkreślę, duży obszar niedoskonałości to są usługi publiczne, a to jak mamy zorganizowane usługi publiczne, to inne państwa silniejsze od nas, które są naszymi ważnymi partnerami gospodarczymi, handlowymi czy politycznymi, tak naprawdę ich to specjalnie nie interesuje. Oni ewentualnie chcieliby nie być wykluczeni z przetargów publicznych, no ale to tyle. A to jak my wydajemy pieniądze, które zbierzemy w podatkach, to jest głównie nasza sprawa i tak powinniśmy stawiać to wobec wszystkich też ośrodków zagranicznych. No i po prostu też jest taka kwestia w polityce, że naciski trzeba umieć wytrzymywać. To, że pojawia się jakiś nacisk, to nie znaczy, że my mamy zaraz się podporządkować. Oczywiście mogą być naciski tak silne, że naszemu państwu będzie opłacało się wziąć czyjeś interesy pod uwagę. No, ale to nie są sytuacje codzienne, nie oszukujmy się. To są sytuacje rzadkie. I my też jesteśmy państwem, które w różnych kwestiach naciska i powinno naciskać. Także to jest gra złożona w wielu kierunkach.
Czyli na te wszystkie komentarze, które są w internetach, że po co w ogóle iść na wybory, to i tak nic nie zmieni, czy na razie nie ma żadnych wyborów, czy w ogóle po co to się tak starać, kto już nie ma nadziei, to ty raczej optymistycznie na to patrzysz, że jest.
Oczywiście, że tak. Oczywiście trzeba brać sprawy w swoje ręce i nawet jeżeli sprawy w polityce zawsze zmieniają się w wolnym tempie. Jeżeli ktoś jest w gorącej wodzie kąpany, no niecierpliwy, chce widzieć szybkie efekty, ma ten krótki horyzont, to oczywiście zawsze mu się będzie wydawało, że sytuacja jest, jak ktoś mówi, zabetonowana. Natomiast jak się popatrzy w długiej perspektywie, to i państwo, i polityka, i gospodarka stale ewoluuje i podlega wielu zmianom. Moim zdaniem ilość rzeczy, liczba rzeczy, które dzieje się w administracji, w prawie, na styku państwa i gospodarki jest większa niż zdolność mediów do ich opisania. Wiele rzeczy regulacyjnych, lobbyingowych dzieje się w ogóle poza radarem opinii publicznej, bo albo są zbyt skomplikowane, albo po prostu już się nie mieszczą na łamach. I wiadomo, że czy to prasa, czy serwisy informacyjne wybierają to, co się tam najlepiej klika i wiele rzeczy umyka takich bardziej eksperckich. Więc jak najbardziej, to jest bardzo istotne, kto nas reprezentuje, jakie partie, jacy politycy i uważam, że można na to wpływać. Zdecydowanie można. I uważam też, że politycy w tym, co robią, zasadniczo są autonomiczni. To nie jest tak, że są jakoś bardzo głęboko uzależnieni. Na pewno są politycy, którzy są uzależnieni, ale moim zdaniem w polskiej polityce to jest mniejszość. A większość to wynika z braku woli, z braku uporu, z braku wizji, czy po prostu jakiejś głupoty, czy lenistwa, a nie z jakiegoś tam spisku, który obezwładnił polskich polityków, że oni nie są w stanie nic dobrego zrobić.
Czyli te wszystkie głosowania, gdzie jedni i drudzy są zawsze jednomyślni, to może oni naprawdę są jednomyślni, nie?
Jak się przeanalizuje głosowania, to rzadko się zdarza taka sytuacja jednomyślności. W gruncie rzeczy to są bardzo rzadkie głosowania. No i oczywiście są sytuacje jednomyślności, no jasne. Natomiast nie wyciągałbym z tego jakichś bardzo daleko idących wniosków.
Czy pandemia wam pomaga? Bo tak sobie miałem taką refleksję ostatnio, że jest tyle dziwnych rzeczy, które się dzieją, nie do końca zgodnych ze zdrowym rozsądkiem. I mam wrażenie, że wy jako pierwsi, chyba w sumie jedyni, jeżeli chodzi o taki głos publiczny, no zwracacie uwagę na te rzeczy, które się nie do końca zgadzają, coś nie pasuje. Może to jest dobre tak naprawdę dla tej możliwości pokazania się, że...
Myślę, że inteligentni politycy, czy w ogóle uczestnicy życia publicznego z każdych gorących, budzących emocje wydarzeń są w stanie wyciągnąć coś dla siebie. I jeżeli tutaj gdzieś pojawiła się szansa, żebyśmy błyszczeli, to raczej nie była to sama pandemia, tylko po prostu pewna nieudolność rządu w reagowaniu na sytuację. W kampanii wyborczej, na początku kampanii wyborczej prezydenckiej, to nam się zbiegło z pierwszymi rozwiązaniami, najpierw z tym tak zwanym lockdownem, zamknięciem gospodarki, a później z reakcjami antykryzysowymi, kolejnymi pakietami. I tak naprawdę my przez kilka miesięcy zajmowaliśmy się głównie analizowaniem kolejnych przepisów antykryzysowych i ich krytyką, a następnie pokazywaniem, że to, co my krytykujemy, to chwilę później rząd właśnie idzie w tym kierunku, o którym my mówiliśmy, tylko z opóźnieniem takim dwutygodniowym, miesięcznym. I z tego się zrobił taki kilkumiesięczny spektakl, z którego zasadniczo dla uważnego obserwatora mogło wynikać, że po prostu co chwilę mamy rację. Ale to nie nasz geniusz, ani nie pandemia, to po prostu potykanie się rządu o jakąś własną, nie wiem, niekompetencję, czy po prostu jakąś taką złe decyzje w działaniu, złe decyzje. Także cóż, chciałbym, żeby tak było w polskiej polityce, że ktoś, kto ma lepsze, mądrzejsze rzeczy do powiedzenia, jest premiowany. Przy czym nie mam złudzeń, że to nie jest żadna generalna reguła. Po prostu wydaje mi się, że przy okazji tego lockdownu to poziom irracjonalności działań władzy wybił poza skalę, do której jesteśmy przyzwyczajeni.
No ale właśnie, bo to jest częste pytanie, które sam sobie zadaję, bo to aż się prosi, żeby człowiek potrzebuje zrozumieć sytuację, więc jak się dzieją rzeczy tak absurdalne, to wielu ludzi w Polsce i na świecie myśli sobie, no to na bank jest wszystko ukartowane, bo to niemożliwe to jest, żeby to tak było po prostu, że zamkną lasy, bo ludzie się duszą w tych lasach albo coś. I czy nie, znaczy dla mnie osobiście byłoby bardzo pocieszające usłyszeć, że nie oni naprawdę po prostu myśleli, że to coś zmieni i uratuje świat. Więc może masz dla nas taką smaczną kanapkę.
Ja nie uważam, że coś było ukartowane. Nie wykluczałbym tego, że jakiś sposób reagowania na epidemię, pandemię i tego koronawirusa był podpowiadany naszemu państwu z zagranicy. Ale to, jak nasze państwo reagowało, jak reagował rząd, to już były autonomiczne decyzje. I moim zdaniem podobieństwo reakcji w wielu państwach mniej wynika z jakiegoś tam spisku, a bardziej wynika z mechanizmu globalizacji i demokracji. To znaczy globalizacja spowodowała, że te same informacje pojawiły się jednocześnie w wielu państwach i następnie zostały wywołane emocje społeczne. Oczywiście możemy się spierać o to, czy tu nie było celowego wyolbrzymienia. Pewnie w jakimś stopniu było, natomiast nie jestem pewien, żebym się dopatrywał spisku w tym, że prawda, ktoś steruje mediami, żeby przestraszyć społeczeństwo. Natomiast w konsekwencji zajęcia się przez wszystkie media epidemią, pandemią, jak to później zostało określone, była realna emocja strachu społecznego. I później już wszystko szło z górki, to znaczy moim zdaniem rząd dostał na biurko badania ze strachem, stwierdził, że musi reagować, skoro jest strach i żeby nie być później też oskarżanym o bezczynność, zaczął reagować z pewnym opóźnieniem, o czym już się teraz mało pamięta, że reakcje pierwsze rządu były lekceważące, później były ostre reakcje z pewnym opóźnieniem. I później był czas, prawda, tej tak zwanej dyscypliny społecznej, a później zaczęło narastać zniecierpliwienie. Jeżeli się przeanalizuje nastroje społeczne i reakcje rządu, to moim zdaniem wszystkie reakcje rządu szły nieco w krok za emocjami społecznymi. Pierwszy przestrach, chwilę później pierwsze ostre restrykcje. Narastanie zniecierpliwienia, uchylanie restrykcji. I w tej chwili wydaje mi się, że już nie będzie żadnego drugiego lockdownu, nie będzie żadnych ostrych restrykcji, ponieważ po prostu społeczeństwo jest tym maksymalnie zniecierpliwione. Poza tym ta powaga traktowania tego wyzwania gdzieś zniknęła wraz z po prostu dotarciem do społeczeństwa informacji o niskiej relatywnie względem oczekiwań śmiertelności tejże choroby wywołanej koronawirusem, tam SARS-CoV-2. No i w tej chwili już po prostu wydaje mi się, że wszyscy chcą po prostu świętego spokoju, powrotu do normalnego życia. Natomiast także ja się do spisku nie dopatruję, natomiast wydaje mi się, że jest też bardzo dużo oportunizmu na poziomie biurokratycznym. To znaczy, jeżeli została doktryna antyepidemiczna wdrożona na poziomie rządowym, to nagle wszyscy chcą się w tej doktrynie wykazać, a trzeba też zdawać sobie sprawę, że jest to kapitalne, to bardzo wyraźnie widzieliśmy w Konfederacji, jak analizowaliśmy pakiety antykryzysowe. To się stało idealnym narzędziem dla administracji, żeby zrobić różne rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Były tematy, które kilka lat czekały, bo mogłyby wywołać sprzeciw społeczny, być kontrowersyjne, i nagle znajdowaliśmy te przepisy doklejone do pakietów antykryzysowych. Czyli wielu ludzi w administracji poczuło, że jakieś rzeczy, jakieś dodatkowe uprawnienia, które chcieli załatwić, jakieś przygotowania do zrobienia czegoś, na przykład w przepisach dotyczących ZUS-u znaleźliśmy obowiązek zgłaszania wszystkich umów cywilnoprawnych do ZUS-u. No i tam na konsultacjach przewodniczący koła Jakub Kulesza wprost spytał o to, czemu to ma służyć, i co ciekawe, usłyszał szczerą odpowiedź, że to pierwszy krok do uzusowania wszystkich umów cywilnoprawnych i że to z ZUS-u przyszło takie zapotrzebowanie i oni to doklejają, i wprawdzie z kryzysem, ani z epidemią nie ma nic wspólnego, ale skoro można, to dlaczego nie? Z Ministerstwa Sprawiedliwości, jeśli dobrze pamiętam, przyszły jakieś tak zwane przepisy, czy z Kancelarii Premiera, czy z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tak zwane przepisy antylichwiarskie, które ze zwalczaniem realnej lichwy zbyt wiele wspólnego nie miały, ale fajnie brzmi, prawda? I nagle się okazuje, że jakaś regulacja, która wcześniej wydawała się księżycowa, nagle ciach, znajdujemy w jakimś tam 101 przypisie do przepisu i tak dalej, tak? No i tak to wszystko działa. Tak to wszystko działa, i teraz pytanie, co społeczeństwo, ile społeczeństwo jest w stanie znieść? I moim zdaniem ostatnie pół roku pokazuje nam, że bardzo wiele. Że społeczeństwo jest w stanie znieść bardzo wiele, a im bardziej urzędnicy i decydenci i wprost politycy na czele państwa widzą tą uległość społeczną, tym więcej będą wrzucać do takich specustaw.
Czyli na przykład, jest to przynajmniej jakieś światełko w tunelu, jest takie, że może w takim razie to, że w ustawach pandemicznych znalazło się przyzwolenie dla sieci 5G, nie musi oznaczać, że ktoś nas chce usmażyć, tylko że po prostu ktoś z kimś zrobił dobrego deala i tyle, no i się to przy okazji dało przepchnąć, gdy nikt o tym
nie myślał. Tam coś było o jakichś masztach, uproszczenie stawiania jakichś masztów tymczasowych, nie pamiętam dokładnie nawet, o co dokładnie chodziło. No ale tak. Tak działa państwo. Czasem urzędnicy, którzy są jakimś tam tematem zainteresowani, po prostu czekają na swoją okazję. I wydaje mi się też, że to widać w tej chwili w sektorze ochrony zdrowia, że w sektorze ochrony zdrowia jest dużo takich wewnętrznych grup i grupek, które chciałyby coś dla siebie załatwić. I nagle w tej epidemii dostrzegły na to swoją szansę. Jak premier ogłosił jakiś konkurs na dofinansowania dla szpitali, żeby się tam uzbroiły na zagrożenie, i spłynęły wnioski, no to poza wnioskami o fundusze na środki ochronne pojawił się na przykład, to usłyszeliśmy na naradzie u premiera, z jednego szpitala wniosek o centralny klimatyzator dla całego szpitala. No, bez związku stricte z epidemią, prawda? No, ale być może ktoś w tym szpitalu stara się o ten centralny klimatyzator od 15 lat i nagle dostrzegł szansę, że może tym razem się uda. To ja mówię o tym z uśmiechem, nie? Ale tak naprawdę wiemy przecież, że sytuacja w niektórych jednostkach ochrony zdrowia jest poniżej krytyki, więc nawet trudno winić tych, którzy nagle chcą coś wyszarpać dla siebie. Z drugiej strony są niestety grupy, które w tej chwili traktują zagrożenie jako świetny pretekst do tego, żeby z jakichś obowiązków się zwolnić. Słynne przejście na teleporady wielu lekarzy, może nie czas na wchodzenie w 100% w detale, prawda? Bo nam się zaraz zrobi ekspercka dyskusja o ochronie zdrowia. Natomiast to jest złożone. To jest bardzo, bardzo dużo różnych mechanizmów, które przy okazji się ujawniają.
Tak zauważyłeś, ta uległość społeczna jest dość duża na różne dziwne rzeczy, które przechodziły w ostatnich miesiącach. To gdzie widzisz nas w przyszłości? Nie wiem, czy faktycznie za 3 lata, 5, 10 to już nie będziemy mogli mieć gotówki. Każdy z nas będzie, nie wiem, ja nawet nie wiem, czy chipy są jakieś potrzebne, bo to można zeskanować tam metodą chińską twarz, tęczówkę i tak dalej, i po prostu, a my powiemy, dobra, no widocznie tak jest, podatek będzie 85%.
No to jest taki czarny sen, który brzmi kosmicznie, ale pewnie jest możliwy. Pytanie, czy jest prawdopodobne. Moim zdaniem nie jest prawdopodobny. Droga polskich, przemian polskiej polityki to jest zawsze marsz jakimś takim trochę środkiem zgniłych kompromisów. Więc wydaje mi się, że tak jak w Polsce był wdrażany realny socjalizm czy komunizm, często na szczęście na pół gwizdka, na przykład rolnictwo nigdy nie zostało w pełni znacjonalizowane. Kościół zawsze tam sobie istniał, prawda, jako jakaś organizacja mająca autonomię wobec PRL. Tak samo myślę, że i teraz. Nawet najbardziej jakieś tam utopijne projekty centralistyczno-technologiczne, nawet jak się zacznie wdrażać, to i tak się skończy na wdrożeniu na pół gwizdka. I tą sferę wolności jednak w pewnym zakresie sobie zachowamy. Natomiast to nie znaczy, że powinniśmy być bierni, bezmyślni, czy nie daj Boże, mieć zaufanie, że te sprawy pójdą same dobrym torem. Jeżeli poruszyłeś temat tej gotówki, zdecydowanie uważam, że trzeba mówić o sprawie i bardzo uważnie patrzeć na ręce wszystkim, którzy tutaj mają coś do powiedzenia, czyli prywatnym korporacjom, które są w sektorze rozliczeniowym, państwowym, regulatorom, regulacjom prawnym, bankom. I też dbać o to, żeby jednak rozliczenia gotówkowe nam zupełnie nie zniknęły, co wydaje mi się, że będzie wymagało wysiłku, dlatego że płacenie rozliczenia się elektronicznie jest po prostu wygodne i na swój sposób modne. Widzimy też, że rozwój technologii jest modny i wiele osób, które uczestniczy w tym sektorze nowoczesnych technologii, nie ma takiego podejścia, że to może grozić zawężeniem sfery wolności. Nie ma takiego. Towarzyszy nam taki, powiedziałbym, ślepy optymizm w głównym nurcie specjalistów od nowych technologii, cyfryzacji, informatyzacji. I to postrzegam jako pewne zagrożenie. Że ludzie, którzy mówią o zagrożeniach, są gdzieś tam na marginesie debaty, a ludzie, którzy są w głównym nurcie, to wyznają taki właśnie optymizm, który mi się kojarzy z jakąś taką wczesno dwudziestowieczną czy XIX-wieczną fascynacją rewolucją przemysłową, czy jakąś wczesno dwudziestowieczną fascynacją industrializacją.
No jestem sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, że któregoś dnia wychodzi na wiecu Krzysztof Bosak i mówi coś niewygodnego i w związku z tym ma wyłączone konto bankowe.
No mamy już pierwsze przykłady takie za sobą, mało może osób o tym wie, ale księgarnia niepoprawna politycznie, internetowa, prawicowa, nie sprzedająca, żeby było jasne, żadnych tam ekstremizmów, po prostu literaturę trochę prorynkową, trochę konserwatywną, trochę niepoprawną politycznie, historyczną, Capital Book, została odcięta od, już nie pamiętam, od sprzedaży internetowej czy od rozliczeń przez którąś z tych korporacji cyfrowych. Jeden z polskich banków pozamykał konta jednej z fundacji założonej w Polsce przez Austriaków, którzy wcześniej mieli problemy w Austrii z bankami ze względu za ich rzekomą skrajność i ekstremizm polityczny, więc to już powoli do nas wchodzi i w tej chwili widać, że nacisk szczególnie właśnie lewicy kulturowej jest tak strasznie silny, żeby wdrażać różne ideologiczne polityki na poziomie korporacji, że nie mam wątpliwości, że to przyjdzie i do polskich instytucji finansowych. No, dobry przykład to, że jeden z banków określił mój program wyborczy w wyborach prezydenckich jako najkorzystniejszy z punktu widzenia gospodarczego, po czym metodą nacisków po prostu lewicowych został zmuszony do wycofania tej oceny. I wiem z prywatnych kontaktów, że było to w tym banku z poziomu ich jakiegoś działu PR czy marketingu najpoważniejszy kryzys, jaki dotychczas mieli. To znaczy byli zdziwieni tym huraganem presji ideologicznej, z jaką się spotkali. A przecież wiemy, że wiele polskich instytucji, znaczy funkcjonujących w Polsce instytucji finansowych czy rozliczeniowych, to są filie międzynarodowych instytucji. Więc jesteśmy częścią świata zachodniego, który ideowo poszedł bardzo mocno w lewo. Więc ja też upatruję właśnie w tych ideologicznych naciskach problem ograniczenia dla wolności, bo tam są wprost przepisy po prostu i przyglądam się temu też, jak to działa, czy to w Brukseli, czy w Londynie. W świecie zachodnim ludzie o konserwatywnych poglądach często funkcjonują już w takim półpodziemiu. ziemią. Że wprawdzie mogą sobie działać, ale nie do końca oficjalnie. Bo jeżeli spróbujemy zrobić coś oficjalnie, to zaraz wszystkie możliwości zostaną zamknięte.
Ale to widzisz tak, że jest na przykład, czyżby będzie w Polsce korporacja i tam będzie, że równe 50% pracowników to muszą być faceci, równe 50 kobiety, po 25% wyznania takiego, żeby to wszystko było takie...
Nie, myślę, że w taki sektor takich stricte parytetów, takich twardych, to na szczęście nie wejdziemy. Natomiast to się już częściowo pojawia. Na przykład Uniwersytet Warszawski przyjął w tej chwili jakąś taką strategię na rzecz równego traktowania, w której wprost wynika, że mają być na wszystkich wydziałach, gdzie czy to liczba studentów, czy kadry naukowej jest płciowo nierówna, to że ma być wyrównywana sztucznie poprzez jakieś tam odpowiednie limity przyjęć. No to już jest, moim zdaniem, silne wejście w inżynierię społeczną, bo faktem naukowo potwierdzonym jest przecież, że pomiędzy płciami jest nierówny rozrzut zainteresowania różnymi dyscyplinami nauki czy różnymi jakby karierami zawodowymi. I jeżeli w tej chwili to ma być wszystko wyrównane, żeby było 50-50, no to siłą rzeczy w różnych obszarach jedna z płci, i to może być różnie przy różnych przedmiotach, żeby było jasne, to nie dotyczy absolutnie tylko kobiet, może być po prostu sztucznie promowana albo sztucznie tłamszona, żeby było mniej reprezentantów tej płci. Także moim zdaniem mało się też o tym mówi właśnie, że tak zwane prorównościowe podejście lewicowe ma wymiar antywolnościowy. No, albo wolność, albo równość. To nie da się. No, myślałem, szczerze powiedziawszy, że w PRL już to testowaliśmy i że to mamy taką świadomość, ale okazuje się, że nie. Wystarczy 20 kilka lat, żeby to się zatarło. I być może będzie tak, jak już jest w tej chwili w świecie zachodnim, że będziemy mieć liderów opinii 20-kilkuletnich, dla których nie wiem, komunizm będzie pozytywnym punktem odniesienia. Oglądałem takie filmy właśnie z Wielkiej Brytanii, gdzie osoby uchodzące właśnie zapraszane do mediów za takich lewicowych liderów intelektualistów mówią komunizm, idealizm, pewien idealizm. Chodzi tu o sprawiedliwość, o równość, o respektowanie praw człowieka.
To ciekawe, czy oni naprawdę w to wierzą, ale tego się chyba nie dowiemy.
Wydaje mi się, że tak, no bo gdyby myśleli inaczej, to używaliby innych słów, bo z punktu widzenia marketingu politycznego nic im to nie daje.
Znaczy równość to brzmi w sumie sexy, nie? To sprzedaje, nie? A równy, wszystkim będzie dobrze wtedy, nie? Podobno. Ale chciałem cię zapytać przy tej okazji właśnie, bo też wspomniałeś, że różne przykłady dajemy, czy ludzie dają. No więc pojawia się ten mit, znaczy może mit, nie wiem czy mit, przykład Skandynawii, czyli dobra, no to my tu tak narzekamy w tej Polsce, że ta cywilizacja zachodnio-północna, to one są takie złe, no ale w tej Skandynawii to wszyscy są najszczęśliwsi, w ogóle fantastyczni, podatki są bardzo wysokie i ta równość jest chyba, przynajmniej tak się wydaje, znacznie bardziej ważna dla ludzi niż wolność stricte, to może my powinniśmy iść tą drogą i też będziemy szczęśliwsi.
Nie, zdecydowanie nie. Jest szereg rzeczy, o których się mało mówi. Moim zdaniem w debacie przykład Skandynawii funkcjonuje w bardzo wybrakowany sposób. Tak naprawdę my nie mamy dobrej debaty i dobrych porównawczych badań naukowych, szczególnie robionych z konserwatywnej perspektywy, które by uwzględniły czynniki dla nas jako konserwatystów istotne. Moim zdaniem lekceważy się szereg faktów. Ja nie czuję się na siłach, żeby konkretne modele gospodarczo-społeczne z konkretnych państw wziąć w tej chwili od ręki porównać. Natomiast powiem, co usłyszałem od Polki, która bardzo wiele lat żyła w Szwecji. Otóż faktycznie szwedzkie państwo wiele może dać, ale też wiele może zabrać. I ta decyzja o tym, co dać, a co zabrać, jest bardzo arbitralna, co powoduje, że przeciętny Szwed żyje w swego rodzaju większym poziomie strachu. To znaczy poziom takiego oportunizmu społecznego, żeby nie wypowiedzieć opinii niepoprawnej, żeby nie podpaść pod pewne zarzuty, jest po prostu bardzo wysokie. Ludzie się po prostu boją. Boją się wypowiadać swoje opinie, nawet jeżeli są przedstawicielami elity społecznej, nie tylko jeżeli są zwykłymi obywatelami. Druga sprawa jest taka, którą usłyszałem, że choć usługi państwowe, usługi publiczne często są na przyzwoitym poziomie, to ten poziom wyżyłowania podatkowego jest na tyle wysoki, że przeciętny obywatel ma problem i koszty życia wysokie z odłożeniem jakichkolwiek oszczędności. I tego się też moim zdaniem nie bierze pod uwagę przy tych porównaniach. Lewica lubi przedstawiać poziom dofinansowania usług publicznych w przeliczeniu na obywatela, natomiast rzadko już przedstawi, jaką ten obywatel ma poza tym zdolność do odłożenia oszczędności i ile mu pozostaje tego rozporządzalnego dochodu. Jeżeli jest prawdą, że stosunkowo mało, no to pytanie, gdzie jest szczęście? Czy szczęście jest to, że państwo napełni nam tą miskę? Czy szczęście jest to, że sami decydujemy, gdzie ta miska będzie stała, jaki będzie miała kształt i co się w niej znajdzie, prawda? Dalej, jak mówię, nawet gdyby się okazało, że ten obywatel to ma lepsze usługi publiczne, ma tam może sobie te oszczędności odłożyć, to i tak ja po prostu uważam z czysto takiego ideowego punktu widzenia, że model, w którym państwo organizuje prawie wszystko za nas i zabiera nam większą część naszego dochodu, po prostu nie jest pożądany. Dla mnie po prostu to pytanie, jak definiujemy szczęście. Niektórzy szczęście definiują właśnie poprzez wysoki poziom bezpieczeństwa, a inni przez wyższy poziom swobody. I dla mnie ten aspekt swobody i możliwości nawet ponoszenia ryzyka jest istotniejszy niż samo bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo, w szczególności w tym wymiarze socjalnym. Także, no i oczywiście trzeba też wspomnieć, że Skandynawia, a Szwecja w szczególności, zabrnęła w ślepy zaułek, jeżeli chodzi o swoją politykę demograficzną i ludnościową i imigracyjną. W tej chwili już Szwecja ponosi ogromne koszty swojej polityki migracyjnej. Ta migracja została dopuszczona ze względów gospodarczych, pierwotnie ideologicznych też, ale było to uzasadnione przez lata dokładnie tak samo jak zresztą w Polsce gospodarką. I widać, że jest pewna granica, poza którą już ta integracja społeczna kompletnie nie zachodzi, a koszty zaczynają eskalować. Bo nie da się każdemu patrzeć na ręce, nie da się przy każdym człowieku postawić oficera jakiegoś tam urzędu zajmującego się bezpieczeństwem publicznym czy policji. Nie da się przy każdym imigrancie postawić tłumacza, który będzie sprawdzał, co kto powiedział przez telefon, czy nie planuje jakiegoś tam zamachu czy naruszenia bezpieczeństwa publicznego. I to też jest element tego modelu skandynawskiego. Poza tym jeszcze jeżeli chodzi o szczęście, no to można wziąć pod uwagę takie czynniki jak trwałość rodziny. Myślę, że tutaj Polska ciągle wypada, mimo że jesteśmy też na trendzie spadkowym. To ciągle jest lepiej, jak ilość depresji, samobójstw, ilość osób korzystających z różnych środków psychoaktywnych, jak nawet przemoc. Tutaj mało się o tym mówi, że Polska w uniwersalnych, robionych wedle ujednoliconej metody w całej Europie badań zarządzonych przez Komisję Europejską wiele lat temu wyszło, że mamy niski stopień przemocy w społeczeństwie. Tam była badana konkretnie przemoc wobec kobiet, ale idę o zakład, że inne współczynniki też by wypadały na korzyść. Także ja uważam, że mamy wiele rzeczy, których nie do końca doceniamy. Pokój społeczny, relatywnie wysoki poziom swobód obywatelskich, wiele rzeczy w Polsce można powiedzieć i normalnie funkcjonować. Jesteśmy cywilizowanym narodem i mamy swoją kulturę, która pozwala nam naprawdę na bardzo wiele i warto to zachować. To jest mój konserwatywny pogląd propolski. Uważam, że jest w Polsce dużo kompleksów, dużo porównywania się z innymi narodami, innymi państwami, ale te porównania są zawsze wybiórcze. Potrafimy zauważyć, że ktoś ma czegoś więcej, ktoś ma coś lepiej, ktoś ma coś lepiej zorganizowane. Ale już właśnie tego, że u siebie mamy na przykład taki realny poziom wolności słowa w Polsce, jest moim zdaniem jeden z wyższych w Europie. Jeden z najwyższych. I na pewno jest wyższy niż w Europie Zachodniej. No bo i to dotyczy i mediów głównego nurtu, i dotyczy zwykłych rozmów towarzyskich, i rozmów w różnych instytucjach. Na każdym poziomie, moim zdaniem, mamy wysoki poziom realnej wolności słowa. To znaczy, gdzie jest ten punkt, w którym jeżeli wypowiesz swoją opinię, poniesiesz za to koszty, a część osób odstępuje od wypowiadania swojej opinii, bo te koszty będą dla nich zbyt wysokie. To w Polsce ten punkt jest naprawdę daleko. Można powiedzieć bardzo wiele i ciągle nie poniesie się jakichś kosztów, a jeżeli się poniesie, to zaraz sobie można jakby zmienić miejsce pracy, czy czy jakieś tam afiliacje i robić dalej to samo, mówić to samo, niezależnie jaki to będzie pogląd, w którą stronę.
Co właśnie to jest to, co, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, że da się tak robić politykę w Polsce, nawet politykę niewygodną dla obozów rządzących. Nie idziesz ulicą tak, że się rozglądasz, czy za drzewem ktoś nie stoi, tylko da się normalnie dyskutować, tak, w tej przestrzeni.
Są utrudnienia, natomiast te utrudnienia ciągle nie są tak dotkliwe jak w Wielkiej Brytanii, czy jak na Białorusi, czy jak w Szwecji, czy jak w Niemczech.
Czyli jest światełko w tunelu. Dobrze. Jeszcze zbliżając się do końca, tak cię pod włos wezmę, bo muszę zadać to pytanie, które na pewno w głowie niektórych się pojawia, że to wszystko to są super rzeczy i fajnie, żeby to się wszystko wydarzyło. No i teraz jak poznać dobrego polityka? W sensie, jaką my mamy gwarancję, że jeżeli faktycznie będziecie mogli, to wy to potem wprowadzicie? Żebym widział kiedyś w życiu polityka, który zmienił zdanie. Broń Boże, ale...
Zawsze na pytanie, jaką mamy gwarancję, odpowiadam w sposób uczciwy, to znaczy w życiu społecznym, w polityce nie ma żadnej gwarancji. To jest świat ludzi, ludzie są omylni, słabi, skłonni do zła, zmieniają się, awansując w życiu społecznym, potrafią się zmieniać na gorsze. Są ludzie, którzy zmieniają się na lepsze, ale to są rzadkie przypadki. I to trzeba mówić uczciwie. I remedium na to jest takie, żeby każdy polityk czy lider funkcjonował w pewnym ekosystemie społecznym ludzi, którzy podobnie myślą i dbają o to, żeby on nie zszedł ze złej drogi. Głównym zagrożeniem dla liderów, z dobrej drogi, przepraszam, głównym zagrożeniem dla liderów, niezależnie czy to będzie lider w biznesie, w polityce, w życiu społecznym, jest to, że oni się odrywają, są w osamotnieniu, dostają nowe narzędzia do różnych, jakby robienia różnych rzeczy, a jednocześnie znika wokół nich jakieś po prostu takie opiniotwórcze dla nich samych otoczenie, które będzie ich motywować do zachowań dobrych, a nie złych. I wydaje mi się, że to jest istota, jakby to jest gwarancja. Gwarancją jest po prostu to, żeby każdy funkcjonował w jakiejś sieci społecznej, w której jest pewien kod moralny, pewien poziom oczekiwań, pewna kultura. I o tym trzeba mówić, bo to jest taki pogląd, powiedziałbym, nieliberalny na tle różnych rzeczy, których tu powiedzieliśmy. To będzie pogląd nieliberalny, znaczy jednostka nie jest autonomiczna. Jednostka autonomiczna, zupełnie wyautonomizowana z jakichś takich trwałych sieci społecznych, trwałych relacji, trwałych wspólnot, takich zawiązywanych często na całe życie, które stabilizują strukturę społeczną, typu jakieś trwałe kluby towarzyskie, partie, stowarzyszenia, ale nie takie, gdzie tam, prawda, projektowe, nie grupy projektowe, jak to teraz modne, tylko takie trwałe wspólnoty, przyjaźnie, nie wiem, silne rodziny, szerokie, jakby nie rodzina nuklearna, typu ojciec, matka, dwójka dzieci, trójka oby, tylko właśnie rodziny takie wielopokoleniowe, gdzie się odbędą jakieś zjazdy raz na rok, gdzie po prostu za złe zachowanie, za sprzeniewierzenie się obietnicom ideałom jest coś do stracenia. Natomiast w świecie polityczny, który jest zorganizowany wyłącznie na wzór reguł biznesowych, niestety może być tak, że zachowanie nielojalne, sprzeniewierzanie się może jeszcze być nie tylko premiowane na krótkookresowo, ale może być długookresowo korzystną strategią. I to jest do przemyślenia dla wszystkich osób, które mają takie spojrzenie ekonomocentryczne. Właśnie jak sprawić, żeby to nie była opłacalna strategia. Jak sprawić? I tego się nie da sprawić żadnym jednorazowym pisemnym zobowiązaniem, ani żadnym grantem, ani żadnym programem szkoleniowym. To można zrobić po prostu budując dobre społeczeństwo, w sensie społeczeństwo, w którym jest dużo dobrowolnych zrzeszeń, które proponują na tyle dużo, żeby żal było z nich wypaść, nie? Żeby żal było z nich. Żal było z nich wypaść ze względu na to, że no i żeby w ogóle były jakieś reguły wykluczenia. Teraz główny język lewicy jest włączenie, tolerancja, równe traktowanie. Natomiast istota tej dyscyplinującej roli społeczeństwa, dyscyplinującej do dobrych postaw, to jest taka, że jest jakiś mechanizm wykluczenia, że jest jakiś mechanizm potępienia za jakieś zachowania, że jest jakaś granica tolerancji, że jeżeli z pewnym poziomem sprzeniewierzenie się swoim publicznie deklarowanym poglądom wychodzisz poza, no to jest środowisko, które przestaje to tolerować, tak? I to wydaje mi się, że to w tej chwili mówię rzeczy zarazem zdroworozsądkowe, które po prostu są jakąś taką esencją rozwoju kultury europejskiej i które jednocześnie stały się w ostatnich latach niepoprawne politycznie. Że wydaje mi się, że większość osób uczestniczących w życiu publicznym miałaby wielki strach, żeby powiedzieć, że muszą być reguły wykluczenia, albo że muszą być granice tolerancji, albo że nie może być równego traktowania wszystkiego, tak? Bo to absurd, po prostu.
Super, myślę, że bardzo, bardzo konkretną rozmowę tutaj przeprowadziliśmy. Myślę, że każdemu się rozjaśniło. I ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swojej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Ciekawe pytanie. Do 100 zł.
Może pieluchy ostatnio, bo słyszałem...
jeszcze to dopiero mnie czeka od listopada.
Już gratuluję.
Ojej, no myślę, że taka usługa, no to byłby jedna z aplikacji płatnych proponujących dostęp do muzyki, która jakby odkleiła mnie od radia i płyt MP3-ek i szukania w internecie jakichś rozgłośni internetowych, radiowych i pozwoliła po prostu odkrywać mnóstwo muzyki i jakby wracać do starych zainteresowań i poszerzać to zupełnie nowe inspiracje muzyczne i zainteresowania. I dzięki właśnie płatnemu abonamentowi stała się bardzo funkcjonalna, bardzo wygodna, bez żadnych reklam. I poczułem naprawdę taką fajną zmianę na lepsze pod tym względem.
Fajnie. Super. No to w podzięce za udział mam dwa dla ciebie prezenty na zakończenie. Jeden to jest książka. Wprawdzie 48-godzinna doba to już chyba u ciebie jest, więc nie wiem, czy jeszcze jakieś metody zarządzania czasem będziesz mógł uskutecznić dodatkowe, ale trzymam kciuki, żeby jednak.
Właśnie jedną książkę na ten dokładnie temat próbuję przeczytać.
Ale nie masz czasu.
Jej tytuł, żeby było ironicznie, to zrób to od razu. Nie wziąłem ją na wakacje, nie udało się przeczytać od razu, ale też właśnie na temat produktywności, efektywności osobistej, także dziękuję bardzo, trafiasz w punkt moich obecnych zainteresowań.
No to się cieszę. No to jeszcze tablica pamiątkowa. Eksperta. Ty wprawdzie do fotoradarów chyba nie potrzebujesz, ale jakby co?
Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Muszę do tablicy.
Nie, to jest oczywiście pamiątkowa. Tylko, żeby nie było. Jasne. W każdym razie dziękuję ci bardzo i życzę tobie i nam wszystkim jak najwięcej wolności.
Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie.
Dzięki. Cześć.